Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. 10 kwietnia, rok 2021. Najpierw Kaczmarski, bo 10 kwietnia to rocznica śmierci barda Solidarności i jednego z wybitniejszych polskich poetów XX wieku. To był 2004 rok, to w tym roku zmarł bard Solidarności, a także oczywiście 10 kwietnia to kolejna, 11 już rocznica katastrofy smoleńskiej. 11 lat temu była też sobota, było troszkę chłodniej i pewnie wielu z Państwa pamięta, co robiła rano, kiedy się około 9 z minutami przychodziły wiadomości, że coś się stało w Smoleńsku. Potem te informacje narastały, były coraz bardziej tragiczne. Najpierw podawano różne, bardzo różne liczby osób, które katastrofy nie przeżyły. Dopiero potem doszła informacja, że wszyscy pasażerowie samolotu z Warszawy do Smoleńska z delegacją, na której czele stał oczywiście prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński razem z małżonką, ale wiele, wiele innych osób, 96 łącznie, wiele osób bardzo i zasłużonych, i pełniących obowiązki istotne w polskim państwie, zginęło. Różne latały listy. Dopiero wieczorem było pewne, kto wsiadł na pokład samolotu. I to był początek i żałoby narodowej, i pewnego przewartościowania postaw, ale także początek wyjaśniania, co się właściwie stało pod Smoleńskiem. Ja nie bez przyczyny zacząłem od tych nieścisłości, niejasności, bo przy tej katastrofie nieścisłości i niejasności nam towarzyszyły od pierwszych minut i w zasadzie chyba towarzyszą do dziś. Przy telefonie profesor Piotr Witakowski, polski naukowiec, doktor habilitowany w zakresie budownictwa, wykładający między innymi na Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczu.
Pan profesor włączył się w pewnym momencie w wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej, aktywnie jako naukowiec, jako badacz, jako ekspert. Może na początek, na ile my wiemy, co się wydarzyło w Smoleńsku? Jaka jest kwantum naszej wiedzy, co jest pewne, a co pozostaje w tej sprawie cały czas do ustalenia?
Ja kilkakrotnie już przekazywałem swoją, no jak gdyby, zasadę przy badaniu takich katastrof. Zawsze mamy trzy etapy. Pierwszy to jest ustalenie przebiegu katastrofy, a w momencie, kiedy to zostanie ustalone, można przystąpić do badania przyczyn, które doprowadziły do tego, że katastrofa miała taki, a nie inny przebieg. I wreszcie trzeci etap, kiedy już wiemy, że przyczyny były takie, a nie inne, można wówczas ustalać, kto jest winny, że te przyczyny wystąpiły. Te dwa pierwsze etapy są etapami naukowymi. Można po prostu do nich przystąpić w trybie, jaki stosuje się przy wszystkich pracach naukowo-badawczych. Ten trzeci etap już nie jest naukowy, on jest domeną nie nauki, ale prokuratury. A więc jeżeli można, ja bym się chciał skupić na tych dwóch pierwszych etapach, bo trzeba powiedzieć, że ten pierwszy etap, czyli po prostu jak wyglądał przebieg samej katastrofy, on w gruncie rzeczy właściwie już od 2014 roku jest w pełni wyjaśniony. Tutaj nie mamy właściwie żadnych wątpliwości. Wszystkie nasze dalsze badania właściwie wyłącznie potwierdzają ten przebieg. Ten przebieg wyglądał w ten sposób, że samolot, podchodząc do lądowania, do którego pilot był zmuszony, oczywiście wydany wcześniej rozkazem, że ma dolecieć do lotniska Smoleńska, i dopiero wtedy, kiedy lądowanie okazałoby się tam niemożliwe, może po prostu odstąpić od wykonania tego rozkazu. Podkreślam, to był lot wojskowy, i pilotem był oficer w żołdzie, który musiał wykonać rozkaz. Dopiero wtedy, kiedy jest jasność, że ten rozkaz nie może być wykonany, dopiero wtedy może odstąpić od próby jego realizacji. Tak się stało w Smoleńsku. Pilot, którym był kapitan Protasiuk, w pewnym momencie, kiedy już widać było, że nie będzie możliwe lądowanie, zarządził po prostu odlot na tak zwany drugi krąg i z próbą lądowania na zupełnie innym lotnisku. To jednakże zostało uniemożliwione przez szereg wydarzeń, które sprowadzały się do tego, że samolot zaczął się w powietrzu rozpadać. Rozpadać się zaczął w powietrzu nie dlatego, że akurat nastąpiły jakieś zupełnie niewyjaśnione okoliczności techniczne, ale dlatego, że nastąpiła seria eksplozji wewnątrz konstrukcji tego samolotu, z tym, że pierwsza z nich doprowadziła do odcięcia końcówki lewego skrzydła, reszta po prostu... Kolejna po prostu powodowała destrukcję całego lewego skrzydła, potem części usterzenia i ogonowej, a wreszcie na samym końcu nastąpiła eksplozja wewnątrz kadłuba, w wyniku której ten kadłub został rozerwany, a jednocześnie wszyscy pasażerowie zginęli. Taki był przebieg. Tutaj żadne badania już niczego po prostu tutaj nowego wnieść nie mogą. Natomiast cały czas jeszcze można starać się uściślić, jakie były przyczyny. Przyczyny generalnie biorąc sprowadzają się na to, co określa się jako control demolition.
Tutaj się zatrzymałem się, panie profesorze, bo
tak,
pan profesor jakby jest pewien, jak to wyglądało sekunda po sekundzie od momentu startu z lotniska wojskowego w Warszawie na Okęciu aż do tego do lasu nad lotniskiem, czyli około lotniska w Smoleńsku, lotniska północnego w Smoleńsku, ale z drugiej strony cały czas jakieś badania trwają, cały czas jest podkomisja, która pracuje, cały czas inni naukowcy starają się jakieś analizy tworzyć, mówi się, że będzie raport, ale jeszcze są wymagane jakieś eksperymenty, które są nie tylko w Polsce robione, ale także poza granicami Polski, to po co te wszystkie eksperymenty są robione i po co ta sprawa jest cały czas wyjaśniana, skoro zdaniem pana profesora wszystko jest jasne?
Nie, ja tak nie powiedziałem. Ja powiedziałem tylko, że jeżeli chodzi o przebieg katastrofy, to on jest już znany. Niczego po prostu dalsze badania nie mogą zmienić, natomiast one są potrzebne po to, żeby uściślić wszystko to, co związane jest z tym drugim etapem, czyli z ustaleniem przyczyn. Cała katastrofa jest po prostu bardzo dobrze znaną technologią, którą się określa jako controlled demolition. A więc konstrukcja jest poddana serii takich stosunkowo nawet niewielkich ładunków wybuchowych, w wyniku której rozpada się po prostu na takie części, w takiej kolejności, w jakiej zamierzenie po prostu tych, którzy tą katastrofę kontrolowaną rozbiórkę chcieli urządzić, po prostu następuje zgodnie z ich wolą. Jest to po prostu bardzo powszechnie stosowane przy rozbiórce wielkich obiektów budowlanych, przy rozbiórce również wraków samolotów czy statków. Nie ma tutaj żadnej tajemnicy. Każdy kraj po prostu może zaoferować szereg firm, które mogą wykonać taką kontrolowaną rozbiórkę na przykład dowolnego obiektu budowlanego. W Polsce też. A więc to, co się po prostu w Smoleńsku wydarzyło, jest to po prostu typowa controlled demolition. Planowana i kontrolowana rozbiórka. W takiej kolejności, w jakiej akurat było zamierzone, to po prostu zostało wykonane. Natomiast możemy w dalszym ciągu zastanawiać się nad tym, w których miejscach te ładunki były umieszczone, jakiej one były wielkości i również z jakiego materiału były zrobione. Temu służą wszystkie takie badania, które po pierwsze zostały w sposób karygodny po prostu zaniechane wtedy, kiedy jeszcze ciała wszystkich ofiar były dostępne do sekcji, do badań Natomiast dopiero po kilku latach można było takie badania wykonać, ale wówczas wymagało to już ekshumacji ciał ofiar. Te badania miały być zakończone do roku 2018 w wyniku starań prokuratury powołanych przez nią zespołów laboratoryjnych, zresztą w różnych krajach. No, mam takie przekonanie, że one już dawno zostały wykonane. Szkoda po prostu, że nie są te wyniki jeszcze upublicznione. A więc wracając do tego, co dotyczy przyczyn. Te przyczyny w dalszym ciągu jednak są jeszcze nie do końca zbadane i szczegóły po prostu muszą być ustalone. Te szczegóły mogą być ustalone między innymi na podstawie tego, na przykład, czy ciała ofiar zostały w mniejszym stopniu zniszczone, w zależności od tego, z jakiej odległości poszczególne pasażerowie znajdowali się w odległości od ładunku eksplozji. Można również zastanawiać się, w jaki sposób zostały te ładunki umieszczone wewnątrz konstrukcji. One wiemy już w tej chwili, że zostały umieszczone w takich miejscach, które nie podlegają inspekcji podczas badania samolotu, czy czasami nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa. Taka inspekcja jest przeprowadzana zawsze, ale ona jest przeprowadzana tylko w tych miejscach, które są dla takiej inspekcji dostępne. Te ładunki, które akurat zniszczyły samolot w Smoleńsku, były umieszczone w takich miejscach konstrukcyjnych, do których inspekcja pirotechniczna nie ma dostępu. Na przykład wewnątrz kesonu na paliwo. Tam po prostu żaden pies szukający narkotyków czy materiałów wybuchowych przecież nie wejdzie. Tak samo również wewnątrz do konstrukcji skrzydła. Tam po prostu nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek inspekcji pirotechnicznej. A więc w takich miejscach te ładunki zostały rozmieszczone, no łatwo się domyśleć, że możliwość umieszczenia ich w takich miejscach no, była tylko wtedy, kiedy ten samolot był rozebrany. Wiadomo po prostu, w jakim czasie on był rozebrany. No i tym samym po prostu można domniemywać, kim byli winni, którzy te ładunki tam umieścili. Ale tych badań,
rozumiem, panu profesorowi chodzi o dogłębny remont tego samolotu w Samarze w Rosji.
Tak, bo po prostu tylko wtedy akurat ten samolot został rozebrany na niemalże po prostu poszczególne części. Tylko wówczas otworzono właśnie wszystkie te przestrzenie wewnątrz konstrukcji samolotu, do których normalnie po prostu żadna inspekcja później nie ma dostępu. A więc w gruncie rzeczy wiemy po pierwsze, jaki był przebieg tej katastrofy i w jakiej kolejności te ładunki zostały odpalone. Żeby nie było wątpliwości, kolejność jest łatwa do ustalenia na podstawie położenia szczątków samolotu. One zostały rozrzucone na dystansie około 500 metrów, ale kolejność, w jakiej one leżą, jest swego rodzaju księgą, z której można odczytać sposób zniszczenia samolotu. To nie jest przypadkiem, że najpierw po prostu leżą części, które najpierw zostały z tego samolotu wyrwane, a na samym końcu leżą te części, które najpóźniej zostały wyrwane. Taka jest kolejność po prostu fizyczna i to się manifestuje poprzez położenie szczątków na ziemi. Zresztą niektóre z tych szczątków są łatwym dowodem na to, że zostały zniszczone poprzez ładunek wybuchowy. Takich dowodów po prostu w mechanice po prostu jest sporo. Między innymi do nich należą tak zwane loki powybuchowe. W momencie, kiedy następuje zniszczenie konstrukcji drogą eksplozji, następuje podział konstrukcji na mniejsze części, ale krawędzie tych części są wywinięte. Jest to po prostu charakterystyczny sposób zniszczenia, który jest dowodem zniszczenia eksplozywnego. Tego typu akurat dowody, te szczątki, które na terenie Smoleńska zostały znalezione, oczywiście zapewniają, także nie ma wątpliwości, po pierwsze, w jakiej kolejności zostały te ładunki odpalone, a po drugie, że to były ładunki wybuchowe. No, pozostaje jeszcze kwestia, tak jak powiedziałem, ustalenia dokładnej wielkości tych ładunków, ich położenia. Z grubsza wiemy po prostu, gdzie one były już umieszczone, ale trzeba po prostu również starać się ustalić to maksymalnie dokładnie. No i wreszcie
to panie profesorze, jeszcze... to skoro przy ustaleniu jesteśmy, to ja chciałbym przejść przy telefonie profesor Piotr Witakowski, ekspert, profesor budownictwa, wykładający...
Ja jestem ekspertem przede wszystkim z teorii konstrukcji, a więc... Tak.
Chodzi o to, że to nie jest... Hutniczo-hutniczej w Krakowie.
Tak jest.
Panie profesorze, przez... pewien okres był pan ekspertem i członkiem podkomisji, która miała na nowo niejako zbadać katastrofę smoleńską i dać nowe wnioski. My czekamy już trochę, bo ta komisja została powołana, o ile mnie pamięć nie myli, w roku 2016 na początku tego roku. To już powoli będzie 5-6 lat, jak ona funkcjonuje i cały czas nie ma jednoznacznych wniosków. Pan profesor je przedstawia, ale raportu końcowego na piśmie z dokumentami, tak jak to powinno być zgodnie z procedurą badania wypadków lotniczych, nie ma.
Trzeba powiedzieć w ten sposób, że w badaniach, również w ramach podkomisji, bo badania oczywiście były przeprowadzane również poza podkomisją, a więc w szczególności w trakcie tych konferencji smoleńskich, było około 100 referatów przedstawionych na ten temat w latach 2012-2015. Cztery konferencje, łącznie około 100 referatów. Zakończyły się one takim podsumowaniem, co wiemy o przebiegu katastrofy smoleńskiej i mniej więcej to, co przedstawiłem przed chwileczką, tam właśnie zostało już umieszczone. Rok po 2014, podkomisja smoleńska została powołana, żeby w formalny sposób to wszystko wyjaśnić i stworzyć oczywiście formalnie również ważne dokumenty, ale przez tych kilka lat, kiedy akurat specjaliści z różnych specjalności zastanawiali się nad poszczególnymi elementami tej katastrofy, wyłącznie potwierdzała się ta wersja, którą ja przedstawiłem państwu i nigdy nie znaleziono ani jednego dowodu, który by jej przeczył. Na tym polega ta istota sprawy. Czy badają to chemicy, czy badają to mechanicy, czy elektronicy, czy specjaliści od urządzeń, które wyposażony był samolot, czy nawigacja. Nie ma żadnego innego sposobu wyjaśnienia tej katastrofy niż ten, który przedstawiłem i żaden ze znalezionych dodatkowo dowodów nigdy temu nie zaprzeczył. Wszystkie potwierdzają. Ale żeby można było w sposób, powiedziałbym, przekonujący wykazać to również dla osób, które nie są specjalistami w teorii konstrukcji, ani w badaniu katastrof, trzeba było wykonać szereg takich eksperymentów, które miały, powiedzmy sobie, wielką siłę przekonywania. Do takich eksperymentów po pierwsze należy stworzenie modelu numerycznego samolotu, bo on wtedy pozwala na badanie symulacyjne, a więc badanie w pamięci komputera wszystkich okoliczności, jakie towarzyszyły katastrofie, całego jej przebiegu. Jak również możliwe jest wtedy wykonanie modeli fizycznych, a więc modeli samolotu, które mogą być poddane badaniom eksperymentalnym. Oba te typy badań zostały przeprowadzone. Jeśli chodzi o wykonanie modelu numerycznego, to trzeba powiedzieć, że to było bardzo pracochłonne. Wielka tu zasługa jest Glena Jorgensena, który ogromnym wysiłkiem właściwie stworzył, można powiedzieć, podstawy do tego modelu numerycznego. I jeżeli chodzi o badania symulacyjne, to one zostały przeprowadzone przez bardzo renomowany ośrodek badawczy NIAR, National Institute of Reverse Engineering. NIAR Aviation Engineering. A więc instytut, który w Stanach Zjednoczonych zajmuje się analizą symulacyjną katastrof. Natomiast jeżeli chodzi o badania eksperymentalne, te zostały przeprowadzone w Polsce. Tutaj konsorcjum złożone z trzech wielkich jednostek naukowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Lotnictwa i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Ono po prostu to konsorcjum doprowadziło do tego, głównie zresztą wysiłkiem VAT-u, do stworzenia szeregu kolejnych modeli w coraz większej skali. Najpierw w skali 1 do 100, potem w skali 1 do 40, potem w skali 1 do 14, potem w skali 1 do 10. Kolejno te modele były poddane coraz dokładniejszym badaniom w tunelu aerodynamicznym, a ostatni, ten największy już w skali 1 do 10, no to jest wielki po prostu model, bo kilka metrów szerokości, rozpiętość skrzydełma. On został wyposażony w silniki i pozwolił, taki eksperyment z tym modelem przeprowadzony, pozwolił na po pierwsze symulowanie doświadczalne, odtworzenie tego lotu i również badanie, jaki wpływ ma zniszczenie poszczególnych części, na przykład odcięcie końcówki skrzydła. A więc mówię o tym dlatego, że te badania doświadczalne w jakiś sposób no, mają bardzo wielką siłę przekonywania, mają zresztą również znaczenie, powiedziałbym, szersze. To jest nie tylko możliwość odtworzenia katastrofy smoleńskiej, ale cała technologia związana zarówno z budową modelu numerycznego, jak później tworzeniem modeli fizycznych na tej podstawie. Ona po prostu może posłużyć do wielu innych badań, które mogą się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa lotów, no, bezpieczeństwa lotnicy. A więc wszystko to, o czym w tej chwili mówię, z jednej strony no, stworzę dowody po prostu bardzo przekonywujące do tego, w jaki sposób ta katastrofa wyglądała, a z drugiej strony daje podstawy do dalszego rozwoju wszystkich prac związanych z bezpieczeństwem lotów. Przy tej okazji można powiedzieć, że szereg takich badań no cząstkowych zostało po prostu poddanych bardzo wnikliwej analizie i ze względu na ich znaczenie dla no w ogóle nauki zostały opublikowane w bardzo takich no, znanych żurnalach międzynarodowych. Między innymi takim elementem był artykuł poświęcony wbiciu się w ziemię w Smoleńsku drzwi samolotowych. No, niektórzy już słuchacze na pewno wiedzą, że drzwi z tego samolotu w Smoleńsku no, zostały w dziwny sposób oderwane od reszty konstrukcji i z tak wielką siłą uderzyły, z tak wielką prędkością uderzyły w grunt, że całkowicie się pogrążyły w gruncie. A więc musiał zaistnieć jakiś impuls, jakaś wielka energia. Musiała te drzwi tak wystrzelić niejako w kierunku ziemi, że one się po prostu całe w grunt wbiły. Można było na podstawie badań właśnie symulacyjnych, numerycznych, odtworzyć, z jaką prędkością te drzwi musiały uderzyć, żeby akurat no, wbić się w ziemię i mieć taki akurat, a nie inny charakter zniszczenia. To zostało zrobione, ponieważ jest to element również w kategoriach czysto naukowych. Zostało to opublikowane z wielkim, powiedziałbym, no, uznaniem w środowisku międzynarodowym wszystkich tych, którzy w tej profesji cokolwiek znaczą. Tego typu badań jest przeprowadzonych szereg również innych. Są badania na przykład w tunelu aerodynamicznym, już teraz praktyczne, tak jak mówię, doświadczalne, w wyniku których można było zaobserwować, jak się odetnie końcówka skrzydła, w jaki sposób zachowuje się samolot i w jaki sposób ta końcówka się zachowuje. To już są badania doświadczalne, a więc można po prostu było tutaj również doświadczalnie niejako zweryfikować wszystko to, o czym wcześniej po prostu już wiedzieliśmy, jeżeli chodzi o cały przebieg. Ale te szczegóły techniczne są bardzo istotne i one są niezbędne po to, żeby przekonać również no, szersze grono no, obserwatorów, słuchaczy, a nie tylko specjalistów.
to, panie profesorze, już konkludując naszą rozmowę, bo pewnie wielu z nas oczekuje, kiedy to nastąpi, czy na pewno jest tak, że wszystko idzie w dobrym kierunku, bo dookoła podkomisji, dookoła całego badania rosną emocje, także emocje związane chociażby z dokumentalnym filmem, przecież nie dowodem, tylko z pracą dziennikarską.
To muszę
Ewy Stankiewicz, czy to jest tak, że jesteśmy już gotowi, czy będziemy gotowi za rok, żeby ogłosić od początku do końca i przebieg, i dowody, i analizy?
Panie redaktorze, trzeba rozdzielić dwie sprawy. Pierwsza rzecz to jest badanie, a druga rzecz to jest opublikowanie dokumentu, czyli tak zwanego raportu, którym powinno się kończyć śledztwo w sprawie każdej katastrofy. Otóż jeśli chodzi o badanie, to ono może dotyczyć tego, co już powiedziałem, a więc przebiegu katastrofy i ich przyczyn. I tutaj te badania w gruncie rzeczy zostały już zakończone. Niczego więcej się nie dowiemy w stosunku do tego, co zostało już przedstawione, między innymi w tym opracowaniu, o którym wspomniałem, co wiemy o przebiegu katastrofy Smoleńskiej i wszystkie inne wystąpienia i członków podkomisji, również i moje, na przykład w Klubie Ronina są dwie moje obszerne wypowiedzi. One po prostu niczego więcej już nie wnoszą. One po prostu tylko mogą potwierdzać co najwyżej, co jakieś tam szczegóły do tego można. Natomiast co innego jest stworzenie tego raportu. Otóż, żeby ten raport powstał, muszą być spełnione liczne takie formalne również wymagania. Niestety muszę z przykrością powiedzieć, że tryb, jaki przyjęto w trakcie badania w podkomisji smoleńskiej, w moim przekonaniu nie odpowiadał temu, jakie stawia wymaganie badań, w badaniach naukowo-badawczych, jakie się stawia. Nie było tutaj akurat niestety mimo usilnych próśb planu, nie było harmonogramu badań. Wszystkie badania, które zostały wykonane, bardzo cenne i o wielkiej doniosłości, one zostały wykonane po prostu dzięki staraniu poszczególnych członków i ich zaangażowaniu. Natomiast te wyniki, które mają największe znaczenie, one są publikowane w literaturze naukowej i mają podpisy tych, którzy te badania wykonali, nie podpisy podkomisji smoleńskiej. A więc jeżeli chodzi o stworzenie raportu z podkomisji smoleńskiej, ja przyznam się, że ze smutkiem obserwuję to, co się dzieje od dłuższego czasu. Nie mam tutaj zbyt optymistycznych poglądów. Wolałbym się powstrzymać od ostatecznej oceny. Natomiast wiem, że po prostu jest to sprawa bardzo trudna i dla wielu uczestników tej podkomisji bardzo bolesna. Ja musiałem rozstać się z podkomisją właśnie ze względu na brak respektowania tych zasad naukowo-badawczych. Już ponad 2 lata temu, mniej więcej pół roku temu, rozstał się również Jorgensen. Szereg innych członków z podkomisji odeszło. Nie ma już profesora Obrymskiego, nie ma profesora Gosiewskiego, szeregu innych osób. To nie chcę tutaj wchodzić w te szczegóły. One po prostu są
jakby tylko na koniec myśli pan profesor, że ta podkomisja w tym składzie będzie w stanie opublikować raport i będzie w stanie przedstawić prawdę?
Bardzo mi trudne pan pytanie zadał, bo to dotyczy tego, jakie prognozy ja miałbym stawiać, a ja się właśnie waham przed sformułowaniem takich prognoz. Na pewno te materiały, które podkomisja przedstawiła do tej pory, między innymi tak zwany raport techniczny, ogromny wkład w to wniósł Glenn Jorgensen. Na pewno również i ten film, który w ubiegłym roku został zaprezentowany, myślę, że po prostu on jest bardzo ważny i może być cennym również źródłem informacji dla wszystkich, którzy takiej wiedzy nie mają. I wreszcie ostatnia sprawa to jest film, który przygotowała Ewa Stankiewicz, Stan zagrożenia. On w dużej mierze po prostu ilustruje wszystko to, co jest związane z trybem badania. Mam nadzieję, że ten film po kilkukrotnych już blokadach, no nazwijmy to tak, pozamerytorycznych, że jednak po prostu zostanie wyemitowany. Tutaj dociera do mnie informacja, że dzisiejsza emisja też została zablokowana przy zapewnieniem, że będzie 18 ten film wyemitowany. Ale to już jest kolejny raz zablokowanie emisji tego filmu i nie wiem, jak to będzie. Oczywiście trzeba mieć nadzieję, że ten film też będzie wyemitowany. Przykro jest to, że po prostu tyle razy już nastąpiła jego blokada. A film ma w tej chwili chyba największą liczbę nagród na różnych festiwalach międzynarodowych w stosunku do wszystkich filmów Polski. Mało kto o tym wie. Po prostu obsypany licznymi nagrodami, obsypany licznymi nagrodami międzynarodowymi, film nie może zostać przedstawiony po prostu w Polsce Polakom. Smutne to będzie.
Tylko tym wybranym czy nielicznym, którzy mogą możliwość na jakichś seansach wewnętrznych czy kolaudacjach go oglądać.
Od razu powiem. To jest istotne. Od razu powiem, że między innymi dzięki akurat moim staraniom odbyła się taka możliwość zapoznania się z tym filmem wszystkich członków podkomisji smoleńskiej. Oni byli pełni uznania dla tego filmu. Tym bardziej po prostu jest no, przykre, że ten film w dalszym ciągu nie może być wyemitowany.
Podobno nowa data to jest 18 kwietnia, czyli 11 rocznica.
Trzymamy kciuki, może tym razem będzie, ale to już jest kolejny.
To będzie piąta data premiery. Panie profesorze, musimy postawić kropkę. Pan profesor Piotr Witakowski był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.